Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niner Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Biological Psychology autorstwa Jamesa W. Kalata to akademicki podręcznik z zakresu psychologii biologicznej, czyli dziedziny badającej, jak mózg, układ nerwowy, hormony, geni i procesy ewolucyjne wiążą się z zachowaniem oraz doświadczeniem psychicznym. Wydanie oznaczone numerem ISBN 13051054-0. Znane jako 12. wydanie z serii MindTap Course List, ma charakter wprowadzający, ale nie upraszcza tematu do listy struktur mózgowych i definicji. Jego zasadniczym celem jest pokazanie, w jaki sposób formułuje się biologiczne wyjaśnienia zachowania, jak ocenia się dowody oraz gdzie przebiegają granice obecnej wiedzy. Kalat łączy opis podstaw neurobiologii z zagadnieniami ważnymi dla psychologii, między innymi percepcją, ruchem, snem, uczeniem się, pamięcią, emocjami i zaburzeniami. Książka jest pisana przystępnym językiem, wykorzystuje przykłady i ilustracje. A środowisko MindTap rozszerza naukę o materiały multimedialne oraz wirtualne ćwiczenia laboratoryjne. To podręcznik, który uczy nie tylko faktów, lecz także ostrożnego myślenia o związkach między mózgiem a zachowaniem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wyjaśnianie zachowania przez mózg, ciało i środowisko. Punktem wyjścia książki jest biologiczne podejście do zachowania. Kalat pokazuje, że pytanie o przyczynę zachowania nie powinno kończyć się na stwierdzeniu, iż robi to mózg. Taka odpowiedź jest zbyt ogólna. Potrzebne są pytania o mechanizmy, na przykład o działanie komórek nerwowych, substancji chemicznych, obwodów neuronalnych i układu hormonalnego, ale również o rozwój organizmu oraz historię ewolucyjną danego zachowania. Dzięki temu psychologia biologiczna nie jest przedstawiona jako konkurencja dla psychologii poznawczej, społecznej czy klinicznej. Jest raczej perspektywą, która dodaje poziom wyjaśnienia do problemów badanych przez te dziedziny. Autor zwraca uwagę, że biologiczne uwarunkowanie nie oznacza biologicznego determinizmu. Geni i budowa układu nerwowego wpływają na możliwości i podatności człowieka, lecz doświadczenie, uczenie się, kultura i aktualna sytuacja także zmieniają funkcjonowanie mózgu. Tu istotne rozróżnienie chroni przed popularnym, lecz błędnym wnioskiem, że znalezienie związku neuronalnego automatycznie wyjaśnia całość złożonego zachowania. Czytelnik uczy się patrzeć na wyjaśnienia wielopoziomowo, od procesów fizjologicznych po funkcje zachowania w realnym środowisku. Taki sposób myślenia stanowi fundament dalszych części podręcznika i pomaga krytycznie oceniać medialne doniesienia o genie lub obszarze mózgu odpowiedzialnym za pojedynczą. Cyczę. Po drugie, neuron, synapsa i plastyczność jako podstawa komunikacji nerwowej. Istotna część podręcznika objaśnia, jak układ nerwowy przekazuje i przetwarza informacje. Kalat omawia neurony nie jako izolowane elementy, lecz jako komórki tworzące sieci, w których znaczenie ma zarówno sygnał elektryczny, jak i przekaz chemiczny w synapsach. Taka perspektywa pozwala zrozumieć, dlaczego nawet niewielkie zmiany w komunikacji między komórkami mogą wpływać na percepcję, ruch, nastrój albo zdolność uczenia się. Ważne jest tu rozróżnienie między sygnałem docierającym do neuronu a jego skutkiem. Ten sam neuroprzekaźnik nie ma uniwersalnie jednego znaczenia, ponieważ rezultat zależy od receptora, miejsca działania i aktywności całej sieci. Książka łączy te podstawy z ideą plastyczności, czyli zdolności układu nerwowego do zmiany pod wpływem doświadczenia, rozwoju i uszkodzenia. Plastyczność nie jest jednak magiczną, nieograniczoną zdolnością mózgu do samonaprawy. Ma warunki, ograniczenia i może prowadzić zarówno do korzystnej adaptacji, jak i do utrwalania niekorzystnych wzorców. Ten rozdziałowy fundament jest praktyczny, bo umożliwia bardziej precyzyjne rozumienie działania leków, skutków urazów oraz biologicznych podstaw uczenia się. Zamiast uczyć samej terminologii, podręcznik prowadzi od właściwości komórek do pytań psychologicznych, pokazując, dlaczego mechanizm synaptyczny może mieć znaczenie dla zachowania obserwowanego na co dzień. Po trzecie, metody badań i odpowiedzialne wykorzystanie zwierząt w nauce. Kalat traktuje metody badawcze jako część samej wiedzy, a nie techniczny dodatek do gotowych wniosków. Aby wiarygodnie mówić o biologicznych podstawach zachowania, trzeba odróżniać korelacje od przyczynowości, uwzględniać ograniczenia pomiaru i pytać, czy wynik można uogólnić. Badania ludzi pozwalają na obserwowanie zachowania, aktywności mózgu i konsekwencji uszkodzeń, ale często nie umożliwiają eksperymentalnej ingerencji. Z kolei badania na zwierzętach pozwalają dokładniej kontrolować warunki i badać procesy niedostępne w inny sposób. Autor nie przedstawia tego faktu bezrefleksyjnie. Omawia zarazem naukowe uzasadnienie korzystania z modeli zwierzęcych oraz etyczną potrzebę ograniczania cierpienia, stosowania procedur tylko wtedy, gdy są uzasadnione, a i ostrożnego przenoszenia wyników na człowieka. Podobieństwo ewolucyjne może uczynić badanie użytecznym, ale nie znosi różnic gatunkowych, zwłaszcza w odniesieniu do złożonych funkcji psychicznych. Ten akcent ma znaczenie dla czytania całej książki. Przykład z laboratorium nie jest prostą odpowiedzią na pytanie o człowieka, lecz elementem łańcucha dowodów. Czytelnik zdobywa więc narzędzia do oceny, co rzeczywiście wynika z eksperymentu, a co pozostaje hipotezą lub nadmiernym uproszczeniem. To szczególnie cenne w dziedzinie, w której atrakcyjne narracje o mózgu łatwo wyprzedzają siłę danych. Po czwarte, od układów czuciowych i ruchu do świadomego doświadczenia. Podręcznik pokazuje, że odbiór bodźców i wykonywanie ruchu są aktywnymi procesami organizowanymi przez układ nerwowy. Zmysły nie działają jak bierne kamery rejestrujące świat. Receptory reagują na określone rodzaje energii, a mózg selekcjonuje, porównuje i interpretuje sygnały w zależności od kontekstu oraz wcześniejszego doświadczenia. To pomaga wyjaśnić, dlaczego percepcja może być użyteczna, choć nie zawsze stanowi dosłowne odwzorowanie rzeczywistości. Podobnie ruch nie jest jedynie rezultatem wysłania polecenia do mięśnia. Wymaga współpracy układów odpowiedzialnych za planowanie, kontrolę, informację zwrotną i korekcję działania. Związek tych zagadnień jest ważny, ponieważ percepcja i działanie stale się wzajemnie kształtują. Organizm musi wykrywać istotne informacje i jednocześnie sprawdzać skutki własnych ruchów. Do biologicznej psychologii taka analiza prowadzi do bardziej konkretnego rozumienia problemów klinicznych. Uszkodzenie lub zaburzenie określonego układu nie zawsze oznacza całkowitą utratę funkcji, ponieważ funkcje psychiczne opierają się na współdziałaniu wielu struktur. Kellat unika zatem prostego przypisywania jednej zdolności do jednego miejsca w mózgu. Podkreśla organizację systemów i konieczność łączenia danych anatomicznych, fizjologicznych oraz behawioralnych. Dla studenta jest to przejście od zapamiętywania nazw struktur do rozumowania, jak przetwarzanie informacji przekłada się na spostrzeganie i skuteczne działanie. Na koniec, sen. Uczenie się, pamięć i emocje jako procesy biologiczno-psychologiczne. W późniejszych zagadnieniach książka łączy biologię z funkcjami najbardziej rozpoznawalnymi dla psychologii. Sen nie jest opisany wyłącznie jako okres bezczynności, lecz jako stan regulowany biologicznie, związany z rytmami organizmu i różnymi formami aktywności mózgu. Uczenie się oraz pamięć wymagają z kolei zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego. Jednak nie dają się sprowadzić do jednej lokalizacji pamięci. Rodzaj zadania, czas utrzymania informacji i sposób jej wykorzystywania mają znaczenie dla tego, jakie systemy są zaangażowane. Podobna ostrożność dotyczy emocji i motywacji. Hormony, neuroprzekaźniki, stan fizjologiczny oraz określone obwody mózgowe są ważne, ale emocjonalne doświadczenie powstaje również w relacji do sytuacji, interpretacji i historii danej osoby. Takie ujęcie jest szczególnie wartościowe, gdy czytelnik spotyka się z opisami zaburzeń psychicznych lub farmakoterapii. Biologiczny mechanizm może wskazać drogę do leczenia albo wyjaśnić część objawów, lecz rzadko uzasadnia wniosek, że problem ma jedną przyczynę i jedno rozwiązanie. Kellat konsekwentnie przekłada wiedzę laboratoryjną na pytania o codzienne funkcjonowanie, nie obiecując łatwych odpowiedzi. Dzięki temu student widzi ciągłość między podstawowymi procesami neuronowymi a pamięcią, snem, regulacją emocji i zachowaniem, ale dostrzega też złożoność tych połączeń. Podsumowując, Biological Psychology jest szczególnie odpowiednia dla studentów psychologii, neuronauki, nauk o zdrowiu i kierunków pokrewnych, którzy potrzebują systematycznego wprowadzenia do biologicznych podstaw zachowania. Skorzystają z niej również czytelnicy chcący uporządkować wiedzę wyniesioną z popularnonaukowych tekstów o mózgu, lekach, śnie czy emocjach. Jej praktyczna wartość polega na uczeniu języka potrzebnego do rozumienia badań, czym różni się mechanizm od opisu. Dlaczego wynik z modelu zwierzęcego nie zawsze daje się bezpośrednio przenieść na ludzi oraz czemu korelacja aktywności mózgu nie przesądza o przyczynie zachowania? Intelektualnie książka zachęca do łączenia poziomów analizy od genów i komórek nerwowych po doświadczenie jednostki oraz warunki środowiskowe. Na tle wielu podręczników z tej dziedziny pozycję Kalata wyróżnia równowaga między zakresem materiału a przystępnością wywodu. Nie ogranicza się ona do atlasowego przeglądu struktur mózgu, lecz stale wraca do pytania, jak z danych biologicznych budować ostrożne wyjaśnienia psychologiczne. Jasne przykłady, modularna organizacja treści i materiały MindTap mogą ułatwić pracę na kursie, zwłaszcza osobom rozpoczynającym naukę. Zarazem książka nie ukrywa metodologicznych i etycznych problemów badań. To sprawia, że pozostaje użyteczna nie tylko jako materiał do egzaminu, ale także jako trening krytycznego odbioru twierdzeń o biologii ludzkiego zachowania. Najwięcej zyskają czytelnicy gotowi traktować mózg nie jako prostą odpowiedź na wszystkie pytania, lecz jako niezbędną część szerszego wyjaśnienia człowieka. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James W. Kalat, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.